Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was historię z serii Missing 411 i od razu uprzedzę, że będzie to sprawa, która będzie dotyczyła zaginięcia dziecka. Zanim jednak przejdziemy do sprawy, to chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że we wtorek 8 czerwca w aplikacji Epic Go pojawi się ostatni odcinek z serii W Martwym Punkcie. Jeśli jeszcze nie aktywowaliście kodu KRYMINALNY30, a jesteście nowym abonentem, to wciąż możecie to zrobić do 30 czerwca. Przypominam, że przez 30 dni możecie bezpłatnie korzystać z aplikacji Epic Go. W tym ostatnim odcinku czeka na Was polska sprawa, która do dzisiaj nie doczekała się swojego rozwiązania. A dokładniej przybliżam historię Mariusza Sobkowiaka. Kod oraz szczegóły o tym, jak zarejestrować się w aplikacji Epic Go, znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Colorado to stan w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Na tym obszarze dominują tereny wyżynne i góry, które zajmują 3/4 stanu. Znajdziemy także tutaj dużą ilość rzek i lasów i generalnie bardzo wiele szlaków turystycznych. Do tego są tutaj 4 parki narodowe i wiele stanowych. A jednym z najpopularniejszych parków jest Narodowy Park Gór Skalistych. Jego granice zostały ustalone w 1915 roku przez prezydenta Wilsona, który wtedy też podpisał odpowiednią ustawę. Park ten jest ogólnie bardzo popularnym miejscem turystycznym i jednym z najwyżej położonych w tym stanie. Turystów przyciągają tu zwłaszcza góry, piękne jeziora i możliwość spotkania wielu dzikich zwierząt, które żyją w tym klimacie. I właśnie w tym parku narodowym, w kanionie Poch, w 1999 roku Alin Atadero i jego brat bliźniak postanowili kupić sobie chatkę, zainwestować w to miejsce, aby mogli tu przyjeżdżać ze swoimi bliskimi i wypoczywać. Miejsce, jakie wybrali, to rejon rzeki Colorado. Bardzo popularne wśród fanów wędkowania, gdzie m.in. można było złowić różne gatunki pstrągów. Do tego w tej okolicy zadbano o różne miejsca przeznaczone na piknik, czy aby można było wybrać się na kemping. Takie warunki sprawiały, że latem miejsce to było atrakcyjne dla rodzin z dziećmi, a z kolei zimą, ze względu na to, że było tam mnóstwo szlaków, to dla osób, które uprawiały narciarstwo biegowe. Bracia Atadero byli nauczycielami, którzy pochodzili z Kalifornii i pomyśleli, że to będzie taka fajna alternatywa dla ich miejskiego życia, aby raz na jakiś czas można było odpocząć od dużego miasta. W pewnym momencie jednak życie w tak spokojnej okolicy tak spodobało się Alainowi, że postanowił przeprowadzić się tam na stałe z całą swoją rodziną. Choć w zasadzie nie do końca, bo w międzyczasie postanowił rozstać się ze swoją żoną i tam przeniósł się tylko ze swoimi dziećmi, 3-letnim Jaredem i 6-letnią Jocelyn. Było to dla niego takie symboliczne zaczęcie wszystkiego od nowa, ułożenie sobie jakoś życia po tym, jak nie do końca wyszło mu z żoną i też przy okazji stworzenie lepszych warunków dla dzieci. I w zasadzie początkowo tak było, wszystko im się układało, natura sprawiała, że było im tam bardzo przyjemnie, ale wszystko zmieniło się 2 października 1999 roku. Był to jeden z tych ciepłych jesiennych dni, gdy akurat do posiadłości, którą wraz z bratem Alin utworzył, przybyła 11-osobowa grupa dorosłych osób z dziećmi, które należały do chrześcijańskiej organizacji, w której także był Alin. Była to taka organizacja, która zrzeszała osoby samotne i rozwodników. Były to osoby, z którymi Alin miał dobry kontakt, ufał im, wiedział, że może im powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi. Więc gdy jego 6-letnia córka Jocelyn przyszła do niego, aby poprosić, żeby poszła z nimi na przechadzkę zobaczyć ryby w pobliskim stawie, to bez problemu się zgodził. Z podobną prośbą po chwili pojawił się jego 3-letni synek Jared i też stwierdził, że skoro puścił już córkę, to nie ma problemu, niech synek też pójdzie. Byli to jego tacy w zasadzie przyjaciele, ufał im, tak jak wspomniałam, więc nie widział problemu. W zasadzie nie był to taki zwykły staw, a stanowa wylęgarnia ryb, więc dla dzieci była to naprawdę atrakcja. Dlatego tym bardziej nie miał serca, aby ich tam nie puścić w końcu. Co mogło im się stać, gdy było tam tylu dorosłych? Choć początkowo Alin trochę się wahał, jeżeli chodzi o Jareda, w końcu to tylko 3-latek, ale w końcu powiedział, że jeżeli faktycznie pójdą tylko do wylęgarni, to w porządku. Może tam z nimi pójść. On w tym czasie za to utnie sobie drzemkę. To też pokazuje, że naprawdę miał do nich zaufanie i nie obawiał się o zdrowie ani życie swoich dzieci. Jak obiecali, tak też zrobili, udali się do wylęgarni, tylko że po drodze stwierdzili, że w zasadzie nic nie było ciekawego w tej wycieczce i może jednak udać by się na jakiś szlak. Nie poinformowali o tym jednak Alina. Na chwilę zatrzymali się w Polk Falls, a potem ruszyli dalej. Mniej więcej o godzinie 10:30 przybyli do miejsca, które nazywało się Big South Trail. Było to około 25 km od miejsca, z którego ruszyli, więc nie wiem, czy gdzieś po prostu po drodze sobie podjechali, czy jednak szli cały czas na pieszo, bo wydaje mi się, że to spory dystans na tak małe dzieci, które były z nimi. Big South Trail to szlak turystyczny, który biegnie wzdłuż rzeki. Charakteryzuje się piękną scenerią, jednak nie jest odpowiednim miejscem dla dzieci, ze względu na to, że znajdują się tam dosyć zdradliwe zbocza i bardzo rozległe tereny, na których łatwo można stracić dzieci z oczu. I w tym miejscu pojawiają się pewne rozbieżności, bo raporty przedstawiają różne wersje, natomiast wiadomo, że grupa podzieliła się na mniejsze grupy. W zależności od źródła były to 2 albo 3 grupy i chodziło po prostu o tempo, z jakim się poruszały. Pierwsza z nich miała wyruszyć około 10:40, a ostatnia około 10:50. I ogólnie było tak, że te grupy to dotyczyły dorosłych osób, bo dzieci w zasadzie biegały od jednej grupy do drugiej. Cały szlak miał mieć 11 mil, czyli około 18 km. Znajdował się on dosyć wysoko, bo na wysokości 8440 stóp, czyli przeliczając na metry, ponad 2500 metrów. Gdy tak wędrowali, to od czasu do czasu się zatrzymywali, oglądali krajobrazy. Nie było tak, że się spieszyli, wręcz odwrotnie, było bardzo dużo postojów. I podczas jednego z nich grupę tę minęło 2 rybaków, którzy akurat skierowali się w stronę rzeki. The Jarrett ich zobaczył, to od razu do nich podbiegł i zaczął za nimi chwilę iść. Tak się nimi zafascynował, że w pewnym momencie zniknął za nimi za zakrętem. Wtedy też jeden z członków grupy zorientował się, że chłopiec tak daleko odszedł, więc go zawołał i powiedział mu, aby więcej tak nie robił. Przy okazji też wspomniał pozostałym dorosłym, aby mieli na chłopca oko, bo łatwo można go będzie zgubić w takich warunkach i lepiej, żeby oczywiście tak się nie stało. Jednak pomimo tej świadomości, wkrótce grupa wróciła do rozmów i znów straciła chłopca z oczu. Było to około godziny 11:20, czyli 40 minut po tym, jak pierwsza z tych 2 grup weszła na szlak. W tym czasie, jak się okazało, Jared pobiegł znów za rybakami, był bardzo zainteresowany tym, jakby nam łowić ryby, dlatego podążył za nimi aż nad rzekę i patrzył przez chwilę, co robią, choć wciąż pozostawał na szlaku. Później gdzieś pobiegł, by znów do nich wrócić za jakiś czas, wtedy też ich zapytał, czy w lesie są jakieś niedźwiedzie. Odpowiedzieli mu zgodnie, że nie, bo nie chcieli go przestraszyć. Choć tak naprawdę obaj byli świadomi, że obszar ten może być domem dla takiej dzikiej zwierzyny. Larry tylko na nich popatrzył, skinął głową, a potem znów pobiegł w stronę szlaku. I to był ostatni raz, kiedy mężczyźni widzieli chłopca. Natomiast to, co nie było do końca jasne, to to, z którą z tych 2 grup Jared akurat wędrował. Jak wspomniałam, dzieci biegały od jednej grupy do drugiej, więc tak naprawdę chyba nikt nie uzgodnił, kto będzie się nim zajmował. Wiadomo jedynie, że po tym jak Jared spotkał rybaków, udał się do obszaru obok pola głazu w kierunku jeziora Patterson. Czyli mniej więcej znajdowałby się na 8 albo 9 kilometrze tego szlaku, którym wędrowała grupa. Między 11:30 a 12:00 grupa usłyszała płacz albo krzyk dziecka. Do końca nie było wiadomo. Początkowo interpretowali to jako taki zabawny krzyk, czyli taki, jakby ktoś się z kimś bawił. W tym momencie nie zwrócili na to uwagi, ale gdy później sytuacja rozwinęła się zupełnie inaczej, nagle ten moment stał się istotny. Około 12:15 członkowie grupy zorientowali się, że 3-latka nigdzie nie ma. Od razu zaczęli go szukać i łącznie robili to przez około godzinę. W końcu uznali, że czas zaalarmować jego ojca. W tym celu do miejsca, w którym nocowali, wysłano 2 osoby, aby powiedzieli Alinowi, co się stało. Gdy tylko dotarli, powiedzieli mężczyźnie, aby usiadł, bo coś się stało Jaredowi. Zdenerwowany Alin od razu zaczął pytać, co się stało jego synowi, ale odpowiedzieli mu, że w zasadzie to nic, tylko po prostu nie mogą go znaleźć. I w tym momencie mężczyzna dosłownie się przebudził, bo właściwie wyrywali go ze snu i od razu stwierdził, że sam zacznie szukać swojego syna. Zanim jeszcze to uczynił, dowiedział się od członków grupy, że ci podzielili się na 2 mniejsze grupy, że wybrali zupełnie inny szlak oraz że słyszeli podejrzane krzyki. Wspomnieli także, że pozwalali dzieciom swobodnie biegać i podczas jednej z takiej zabawy Jared zniknął. Alin natychmiast złapał za krótkofalówkę i biegiem ruszył do samochodu. Słychać było tylko, jak krzyczał: zgubili mi dziecko, zgubili moje dziecko. Po czym wskoczył do samochodu i pojechał na szlak szukać syna. Gdy dotarł na miejsce, od razu wyskoczył z samochodu i rozpoczął poszukiwania, po prostu idąc i rozglądając się na prawo i lewo. Wkrótce zdał sobie jednak sprawę z tego, że sam nie da rady odnaleźć swojego dziecka. Dlatego o 16 w końcu postanowił, że wraca do domu i zadzwoni na 911. Ogólnie jego domek znajdował się na terenie takiego ośrodka, który miał swojego kierownika i on również zadzwonił już na 911, zgłosił właśnie, że Jared zaginął, po tym jak grupa poinformowała go o tej sytuacji. Według oficjalnego raportu taką informację służby ratunkowe otrzymały o godzinie 16:26. Wkrótce na miejsce przybył zastępca szeryfa wraz z ekipą poszukiwawczą. W międzyczasie do Alina przyjechał Arlin, czyli jego brat bliźniak, który dowiedział się już o całej sytuacji i postanowił wesprzeć swojego brata. Niedługo na miejscu pojawili się także inni członkowie rodziny oraz przyjaciele. Wszyscy chcieli pomóc w poszukiwaniach małego Jareda. I w zasadzie zdarzyła się przynajmniej dla mnie dosyć zaskakująca sprawa, ale być może wynikało to z tego, że chaos nie jest dobry, jeżeli chodzi o poszukiwania. Bo kiedy rodzina poprosiła o to, aby zejść tym szlakiem, aż do miejsca, gdzie zaginął Jared, to usłyszeli od szeryfa krótką odpowiedź, mianowicie nie. A gdy zaczęli subtelnie naciskać i pytać o uzasadnienie tej decyzji, to szeryf powiedział, że jeżeli nie przestaną tego robić, to nawet zostaną aresztowani. Mimo takiej postawy biura szeryfa, Alin się nie poddawał i próbował podpytać innego funkcjonariusza, co się dzieje w związku z poszukiwaniami. Wtedy też mężczyzna mu powiedział, że podejrzewają, iż jego syn jest w rzece, mimo że w zasadzie nikt nie zgłaszał niczego takiego, że w tym rejonie miałby się znajdować. Natomiast szeryf, który był odpowiedzialny za te poszukiwania, odmówił jakiejkolwiek komunikacji z rodziną i nie chciał tłumaczyć się ze swojego postępowania. Cały czas twierdził, że tylko mu przeszkadzają. Więc trochę paradoksem tej sytuacji było to, że cała rodzina była zmuszona polegać na doniesieniach prasowych, bo od biura szeryfa nie dowiadywała się niczego. Do tego wyszło parę takich sytuacji, które zdecydowanie pokazały, że służby nie do końca panują nad tą sytuacją. Między innymi na miejsce sprowadzono psy, które miały podążyć za zapachem Jareda. Mimo kilku prób, wszystkie okazały się być nieudane. W końcu pan Atadero zaczął zastanawiać się, dlaczego tak jest, dlaczego nie mogą odnaleźć nawet małego tropu nawet i ruszyć jakimś w ogóle tropem. I okazało się, że zamiast fragmentu ubrania jego syna, dają tym psom jego własne szorty. Gdy Alin się o tym dowiedział, od razu się bardzo zdenerwował i pokłócił z szeryfem, ale ten dosyć dosadnie i chłodno mu powiedział, że jak mu się coś nie podoba, to mogą odwołać poszukiwania już teraz. Do godziny 20 prowadzone są poszukiwania, ale niczego nie przynoszą. W końcu zapada decyzja, że na dzisiaj to koniec działań, że już niczego więcej nie znajdą, natomiast na rano zostaje zamówiony helikopter. Tego dnia jeszcze trafiono na odciski palców. Wydawało się, że wygląda to tak, jakby zostawiło je dziecko, które się czołga, ale później potwierdzono, że są to odciski niedźwiedzia. Rosaline, która była wtedy 6-latką, po latach wspominała, że to był naprawdę trudny dzień i że takie wspomnienie, które ma z tamtego dnia, to to, jak przytulała swojego tatę, który klęczał albo kucał i płakał, a ona otuliła go ramionami, bo zdała sobie sprawę, jak poważne jest zaginięcie Jareda. Bill Nelson, obecnie na emeryturze, był w tamtym czasie odpowiedzialny za poszukiwania 3-latka. Twierdził, że był pewien, że wtedy go znajdą. Wiedział, że to było małe dziecko, ale podszedł do tego tak jak do każdej zaginionej osoby, czyli że muszą po prostu skupić się na swojej pracy, zrobić to, co do nich należy, a potem znajdą dziecko. Do końca wierzył, że trafią na płaczącego Jareda, który ukrywał się gdzieś w pobliżu i że zajmie im to góra kilka godzin. Niestety tak się jednak nie stało. Z informacji, jakie zebrano o małym chłopcu, wiadomo było, że budzi się skoro świt, dlatego rozpoczęto dosyć wcześnie poszukiwania, licząc, że całą noc gdzieś tam się zdrzemnął, a teraz jest już na nogach. W związku z tym około godziny 7 sprowadzono helikopter, który miał sprawdzić to miejsce z góry. Niedzielny poranek Alin i jego córka Rosaline usłyszeli dźwięk helikoptera. Był to moment, w którym mężczyzna miał nadzieję, że odnajdą jego syna. Powiedział nawet wtedy swojej córce: słuchaj, tam jest helikopter, oni znajdą twojego brata. W pewnym momencie okazało się, że w helikopterze kończy się jednak paliwo, i pilot musiał zawrócić, aby zatankować i potem wrócić w to samo miejsce. Tylko że jak wrócił, okazało się, że warunki atmosferyczne znacznie się pogorszyły. Między innymi wiał silny wiatr, w związku z tym pilot zdecydował się, aby lecieć bardzo nisko i bardzo blisko drzew. Zbyt blisko. W pewnym momencie, prawdopodobnie przez ten silny wiatr, maszyna zahaczyła o drzewo. rezultacie helikopter zaczął spadać 30 metrów w dół, rozbijając się na Big Soft Trail. W tym momencie na pokładzie znajdowało się 5 osób, w tym Mark Sheets, mieszkaniec Love Island i członek zespołu poszukiwawczo ratowniczego. Gdy zorientował się, co się dzieje, krzyczał do pilota przez interkom, że lecą za nisko i potrzebują wysokości. Na co pilot mu odpowiedział, że wie, ale nie da rady już znieść maszyny. Do wypadku doszło o 15:30. O 18:00 cała piątka była już transportowana z miejsca katastrofy 3 helikopterami i 2 karetkami. Wszyscy przeżyli, ale dwójka miała poważne obrażenia. Sheets przeszedł na emeryturę w 2017 roku, ale do dzisiaj pamięta chwilę przed uderzeniem. W tym momencie nie siedział na swoim miejscu, ale leżał na podłodze. Drzwi były otwarte. Widział, jak wirniki uderzają wierzchołki drzew, a kolejne kawałki helikoptera lecą w stronę lasu. Próbował zamknąć drzwi, ale gałąź, która wbiła się w te drzwi, sprawiła, że nie było takiej możliwości. Kadłub rozpadł się na 3 części. Mimo tego silnik wciąż działał, a potem huczał godzinami i nie przestał, póki nie skończyło się paliwo. Sheets wspominał, że załodze sił powietrznych udało się wydostać z helikoptera, ale on został uwięziony. I dopiero jak ratownicy przybyli na miejsce, to pomogli mu się wydostać dzięki temu, że wybili okno i zdołali go wyciągnąć, choć był nieprzytomny. Przez to, że mężczyzna nie miał na sobie kasku, żeby mieć właśnie ten zestaw słuchawkowy i komunikować się z pilotem, to doznał poważnego wstrząsu mózgu. Miał też ogromne rozcięcie na udzie w kształcie litery L. Do tego złamał 3 kręgi w dolnej części pleców oraz kości ramienia. Kolejne 3 dni spędził w szpitalu, gdzie niecierpliwie czekał na wieści, co dzieje się z małym Jaredem. Był na siebie zły, bo chciał być tam i pomagać w tych poszukiwaniach, robić coś pożytecznego. Obecny szeryf hrabstwa, który był w tamtym czasie sierżantem i brał udział w tych poszukiwaniach, powiedział, że ta katastrofa tylko zwiększała stres związany z tymi poszukiwaniami. Pojawiała się też coraz większa frustracja, co zauważyły krajowe media. Lada dzień na miejscu pojawiło się 17 ekip, które relacjonowały akcję poszukiwawczą. O zaginięciu Jareda zrobiło się głośno niemal w całym kraju. Po prawie 3 dniach poszukiwań, Alin i jego brat Arlin byli akurat w samochodzie na autostradzie i słuchali wiadomości. Wtedy też usłyszeli informację, do której wcześniej nie mieli dostępu. Okazało się, że Jared w dniu zaginięcia miał kontakt z 2 mężczyznami, którzy łowili ryby w rzece. Miał też ich pytać o to, czy w tym lesie występują niedźwiedzie i podobno, gdy dowiedział się, że nie ma, to odszedł. Do tej pory mężczyźni zupełnie nie wiedzieli o tym, że była taka sytuacja. A Alin upewnił się, że komunikacja między nim a szeryfem jest naprawdę kiepska. Pojawiła się też kwestia jurysdykcji, dlatego że parki narodowe znajdują się pod nadzorem i kontrolą organów ścigania rządu federalnego. W związku z tym rodzina Attaduro poprosiła o pomoc FBI. Tylko że przekazano im informację, że nie ma żadnych dowodów na to, że doszło do popełnienia jakiegoś przestępstwa i FBI nie chce się w to zaangażować. W tym czasie przez te 3 dni poszukiwania trwały. Przeczesywano brzeg rzeki, wspinano się po stromych zboczach, sprowadzono zespół nurków, ale żadnego śladu małego Jareda nie znaleziono. Z każdą godziną pojawiała się myśl, że być może chłopca nie uda już się znaleźć żywego. Choć ogólnie wyglądało to tak, że w tych poszukiwaniach udział brali ludzie o dobrych intencjach, ale byli po prostu źle wyposażeni. Sam teren też był wymagający i tak naprawdę trudny do tego, aby przeprowadzać tam poszukiwania, zwłaszcza przez amatorów, więc choć wszyscy się starali, to niestety rezultatów nie było. I tak minął 3 dzień poszukiwań, czyli 4 października. W kolejnych dniach, czyli między 5 a 7 października, sprowadzono ponad 200 wyszkolonych poszukiwaczy. Do tego ściągnięto kilkanaście psów i innych profesjonalistów, którzy mieli pomóc w poszukiwaniach Jareda. Ale w końcu 8 października, o godzinie 19, z powodu braku nowych dowodów, nowych śladów, stwierdzono, że poszukiwania czas zakończyć. Oczywiście poinformowano o tym rodzinę, która była tą informacją bardzo załamana. Alin tak skomentował tamten moment. Pamiętam tamtą sobotę po tym, jak odwołali poszukiwania. Udałem się do szafy Jareda, odłożyłem jego brudne ubrania i zabrałem czołg oraz żołnierzyki z wanny, gdzie dzień przed jego zaginięciem brał kąpiel. Zdałem sobie sprawę, że już nigdy go nie zobaczę. Miałem jego zabawki, ale nie miałem dziecka. Jednak to, co warto podkreślić, to to, że choć komunikacja między ojcem Jareda a szeryfem była po powiedzmy kiepska, to jednak ekipy poszukiwawcze pracowały non-stop 24 godziny na dobę przez te 8 dni. Czyli także w nocy i w nocy też specjalnie robili hałas, wołali chłopca, aby mieć pewność, że on nigdzie tam się nie schował, że jak coś to na nich trafi. W momencie, gdy jednak te poszukiwania zawieszono i rodzina była zdana sama na siebie, to zaczęły pojawiać się takie osoby, które przeważnie pojawiają się w takich sytuacjach i próbują pomóc, ale chyba nie zawsze im to wychodzi. Między innymi na miejsce przybyli różni jasnowidze, którzy twierdzili, że wiedzą, gdzie jest chłopiec, ale ich wskazówki niestety do niczego nie doprowadziły. Pojawił się także bosonogi mężczyzna z mułem, który twierdził, że wie, jak wytropić chłopca, Indianin, który odprawił rytuał, prosząc góry o oddanie Jareda, i inne osoby, które niestety zbyt wiele nie pomogły. Zaczęły się też pojawiać różne teorie na temat tego, co mogło stać się z trzylatkiem. Między innymi, że dopadł go jakiś drapieżnik, że spadł z jakichś głazów, że utonął w rzece. Ale też, że mógł to zrobić jakiś człowiek, czyli że chłopiec został porwany. Za tą ostatnią teorią najbardziej obstawała rodzina. Jakoś te inne teorie mniej do nich przemawiały. Śledczy również poszli tym wątkiem. Przebadali wszystkich członków tej chrześcijańskiej grupy, tych rybaków, a także byłą żonę Alina, która mieszkała obecnie w San Diego i przybyła też do Colorado po tym, jak dowiedziała się, że jej syn zaginął, ale nikt nie wydał im się podejrzany. Natomiast jeżeli chodzi o ten szlak, gdzie doszło do tej tragedii, to warto wspomnieć, że to jest taki wąski kanion, z którego jest tylko jedne łatwe wyjście. I jeszcze w dniu, gdy chłopiec zaginął, jeden z pierwszych poszukiwaczy dotarł w to miejsce i tam akurat leżał śnieg. Natomiast to, co jest ważne, to, że on nie zauważył żadnych śladów na tym śniegu, czyli jakby w ogóle nikt tamtędy nie chodził. Gdyby ktoś zdecydował się na wędrówkę drugą stroną kanionu, to wymagałoby to sporych umiejętności, których na pewno trzylatek nie posiadał. Między innymi trzeba umieć się wspinać i omijać bardzo grube drzewa, które były powalone. Skoro teoria o porwaniu wydawała się coraz mniej prawdopodobna, to w końcu zaczęto analizować inną teorię o ataku lwa górskiego. Lwem górskim nazywane są kotowate, czyli żyjące w Ameryce od Kanady aż po Argentynę zwierzęta takie jak pantera, koguar albo puma płowa. Taką teorię przyjęli zwłaszcza śledczy. Choć w okolicy znaleziono odciski lwów górskich, to nic nie wskazywało na to, że doszło tam do jakiegoś ataku. Natomiast jeżeli chodzi o historię takich ataków, to znalazłam informację, że 18-latek został zabity przez lwa górskiego w pobliżu Idaho Springs w 1991 roku, a 10-latek w 1997 roku w Parku Narodowym Gór Skalistych, czyli w tym samym, o którym dzisiaj opowiadam. Więc nie jest to tak, że jest to jakaś niemożliwa historia, tylko raczej chodziło o to, że nie znaleziono żadnych śladów, które by to potwierdzały. Mijały kolejne dni, kolejne miesiące, a po chłopcu dalej nie było żadnego śladu. Mimo tego w ciągu kolejnych lat pojawiały się różnego rodzaju historie, które miały być prawdziwe, ale okazywały się mistyfikacjami. Na przykład pewna kobieta z Fort Collins, która cały czas kontaktowała się z rodziną i twierdziła, że wie, co stało się z Jaredem, została w końcu oskarżona o wielokrotne i fałszywe twierdzenie, że zna kobietę, która uprowadziła chłopca. Ogólnie takich doniesień o tym, że ktoś widział żywego trzylatka, właściwie docierały z całego kraju. Co ciekawe, był nawet taki jeden mężczyzna, który przez lata twierdził, że jest Jaredem. I chociaż testy DNA wykazały inaczej, to i tak mówił cały czas, że nim jest. Tak nękał rodzinę, że w końcu ta wystąpiła o zakaz zbliżania się, którego ten nie uszanował i w końcu został aresztowany. I gdy już się wydawało, że w tej sprawie nie pojawią się żadne nowe informacje, w końcu 4 czerwca 2003 roku pojawił się pewien przełom. Grupa biznesmenów postanowiła wybrać się w te rejony, a dokładniej przejść szlakiem Big Soft Trail, czyli tym samym, gdzie zaginął Jared. Ogólnie nie byli nieświadomi, jeżeli chodzi o historię chłopca. Doskonale wiedzieli, że zaginął w tym rejonie i podejrzewam, że być może sami chcieli wziąć udział w poszukiwaniach. A wysnuwam taki wniosek z ich wypowiedzi, gdy później twierdzili, że byli w tym miejscu tydzień wcześniej i rozmawiali z ludźmi, aby dowiedzieć się, jak Jared zaginął. W każdym razie ruszyli tym szlakiem i wędrowali tak sobie i wędrowali, aż w końcu natknęli się na białą tenisówkę. Dostrzegli ją na zboczu, około 500 metrów od głównego szlaku. Potem znaleźli drugi but, brązową polarową kurtkę i niebieskie spodnie dresowe, które były wywrócone na lewą stronę. Do tego jednej nogawki nie było, była taka wydarta, jak później ustalono, zrobiły to ptaki, które pobierały sobie fragmenty materiału, aby zbudować z nich swoje gniazda. Mężczyźni od razu wiedzieli, co odkryli. Tak jak wspomniałam, byli tu już wcześniej i w zasadzie chcieli wziąć udział w tych poszukiwaniach, chcieli dołożyć swoją cegiełkę. Jeden z tych mężczyzn tak wypowiedział się o tej sytuacji. Potem natknęliśmy się na ubrania. Kiedy je zobaczyliśmy, dokładnie wiedziałem, co się z nim stało. Zabił go lew górski. Czuliśmy, że znalezienie tych rzeczy przyniesie pewien spokój rodzinie. Postanowili jednak niczego nie ruszać, wiedząc, że powinni się tym zająć specjaliści. Dla pewności zrobili jednak zdjęcia okolicy i ubrań. Wzięli ze sobą jednak jednego buta i polarową kurtkę, aby zabrać to do biura szeryfa i w ten sposób też mieć dowód, że to dotyczy tej sprawy. Na miejscu byli jednak dopiero po godzinie 22, dlatego dopiero następnego dnia ekipa poszukiwawcza mogła wybrać się w to miejsce. Śledczy potrzebowali około godziny, aby dotrzeć we wskazane miejsce. Wspomniane ubrania były rozrzucone na obszarze 8 metrów. Oględziny tych ubrań wykazały, że kurtka miała coś, co wyglądało na takie jakby przebicia, spodnie były podarte, a buty właściwie wyglądały, jakby były nienaruszone. Postanowiono jeszcze dosyć dokładnie przeszukać ten obszar i tym razem odkryto coś, co dało jednoznaczną odpowiedź. 11 dni przed dniem ojca poszukiwacze odnaleźli czaszkę oraz ząb, który okazał się być trzonowcem. Dosyć szybko ustalono, że czaszka należała do dziecka. Odkrycie czaszki było też wyzwaniem, bo była tak schowana między szczelinami, że w zasadzie była widoczna tylko z wąskiego kąta i jeżeli była dobrze oświetlona. Jeśli chodzi o odległość tego znaleziska od tych wcześniejszych ubrań, to było mniej więcej 55 metrów na północ i jakieś 7 metrów w górę. Jeden z naszej ekipy szedł i zobaczył czaszkę pod krzewem. Powiedział Don Davis, członek zespołu poszukiwawczo-ratowniczego, zaangażowany w poszukiwania. Pamiętam, że Alain tam był z nami. Zapytał, czy mógłby podtrzymać czaszkę swojego syna. I była to bardzo smutna sytuacja. Po wszystkich badaniach postanowiono oddać ją Alainowi, który do dzisiaj trzyma ją w swoim domu, twierdząc, że to jedyne, co zostało mu po synu. Kilka dni po tym, jak znaleziono te szczątki, szeryf zwołał konferencję prasową. Przedstawił na nie ubrania oraz powiedział, że nie jest pewien, co stało się z Jaredem, natomiast podejrzewa, że zrobił to lew górski, choć nie mają na to dostatecznych dowodów. Technologia, którą dysponowali w tamtym czasie, wykazała, że na 86% są to szczątki Jareda, a 10 lat później nowa technologia wykazała, że na 100% należały do niego. Oprócz szczątków zbadano także całą odzież, aby sprawdzić, czy są tam jakieś ślady krwi. Jednak nic takiego nie znaleziono. Natomiast Alain twierdził, że rozmawiał z ekspertem zajmującym się DNA, który pochodził z Ohio i powiedział mu, że z zęba pobrano DNA należące do więcej niż jednej osoby. Na kołnierzu kurtki znaleziono także włosy, które postanowiono zbadać, ale Alain dostał informację, że te włosy nie były ludzkie, ani nie była to też sierść lwa górskiego i żeby się właściwie tym nie martwił. W zasadzie do dzisiaj nie powiedzieli mu w takim razie, do kogo należały. To, co jednak Alina zastanawiało, to to, że nie znaleziono dolnej szczęki, że nie znaleziono t-shirtu, bielizny. I teraz, jeżeli się zastanawiacie, jak to się stało, że kilku przypadkowych mężczyzn natrafiło na ślady, których wcześniej profesjonaliści nie zauważyli, to już wam mówię, jak to było. Otóż oficjalnie według raportu poszukiwacze nigdy nie dotarli do tej wysokości, czyli 9120 stóp. A przeliczając na metr, prawie 2800 metrów. I prawdopodobnie ten obszar zostałby przeszukany przez helikopter, gdyby tamten się wtedy nie rozbił. Jeżeli chodzi o przyczynę śmierci Jareda, to w akcie wpisano, że jest nieokreślona i prawdopodobnie jest to atak lwa górskiego. Jego ojciec tak to skomentował. Nie jestem pewien, czy kiedykolwiek dowiemy się na 100%, ale na tym etapie mojego życia nie jestem pewien, czy to ma znaczenie. Natomiast odnośnie samej tej sprawy, Alain ma sporo wątpliwości. Oprócz wspomnianych rzeczy, których nie znaleziono, to bardzo frapowały go te buty, które wyglądały, jakby były nieskazitelne. Do tego jego syn nie potrafił jeszcze wiązać butów i zawsze zostawiał je rozwiązane, a te były jednak zawiązane. Kolejna sprawa to to, jak znaleźć się w ogóle na takim terenie, co go tam wciągnęło, kto go tam wciągnął. I jeżeli w ogóle tam by był, to przecież jego rzeczy byłyby zniszczone, zwłaszcza te buty, bo musiałby być ciągnięty po ziemi prawdopodobnie, jeżeli to byłby zwierz. Ale na butach nie było żadnych zadrapań, które by na to wskazywały. A przecież zwierzę nie wzięłoby oddzielnie tych butów, żeby potem je gdzieś tam ułożyć. Gdy śledztwo zakończono, wszystkie te dowody przekazano Alainowi, który postanowił się skontaktować sam z różnymi ekspertami, tym z takimi od lwów górskich. I pokazał im te rzeczy, pytając, czy to możliwe, że jego syna zabiło zwierzę. Ogólnie ich wnioski były takie, że nie, na podstawie tych dowodów raczej nie był to Lew Górski. Między innymi nawet mówili o tym po ubraniach, gdzie na tej kurtce nie było śladu w okolicy brzucha czy szyi, a gdzie normalnie atakowałoby to zwierzę. No i jak wspomniałam, na tych ubraniach nie było ani żadnej sierści, ani DNA, krwi, czegokolwiek, co wskazywałoby na jakieś zwierzę. Do tego, jeżeli chodzi o te spodnie, to one tak naprawdę były w dobrym stanie, a te ślady, które zostały zrobione, to zostały zrobione później, przez jakieś gryzonie i ptaki, a nie w momencie ataku. Natomiast sami śledczy w swoim raporcie wyjaśnili to tak, że powodem, dla którego nie znaleziono DNA, ani krwi, ani niczego, to jest to, że coś albo on sam zdjął ubranie, zanim został zaatakowany. Co szczerze wydaje się mało prawdopodobne. Ale nie wiem, to tylko takie moje spostrzeżenie. No i na koniec dziwna była ta sprawa z tym, że od początku szeryf tak bardzo ostro traktował rodzinę Jarida. Nawet groził tym aresztowaniem za to, że się wtrącają. Może chciał dobrze, może uważał, że wprowadzą chaos, ale było to takie dosyć dziwne. Pomimo tego, że Jarida nie ma już z Alinem, to co roku świętuje jego urodziny. Zawsze mu śpiewają Happy Birthday, czyli nasze 100 lat, i za każdym razem wywołuje to łzy. Ale nie chcą o nim zapomnieć, uważają, że muszą pielęgnować pamięć o nim. Jego siostra, która już dorosła i wyszła za mąż, nawet na weselu zostawiła specjalne miejsce dla swojego brata. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o teorię, co mogło stać się z chłopcem, to znalazłam też informację, że rozważano, czy na przykład nie zrobił tego drapieżny ptak. Że są na przykład takie orły, które są w stanie podnieść nawet do 14 kg. I wtedy te przebicia, które były w tej polarowej kurtce, pasowałyby do tej teorii. Może było tak, że go atakował i udało mu się go złapać, potem puszczał i dziecko zauważyło, że łapie je za ten sweter, i wtedy może Jared uznał, że najlepiej będzie, jeżeli zdejmie ten sweter i zdejmując go wywrócił na lewą stronę. To by przynajmniej tłumaczyło, dlaczego było właśnie na drugiej stronie. Może też wtedy zdjął te buty, może chciał się nimi jakoś bronić. Ten atak pewnie trwałby dosyć długo i ptak by się nie poddawał, aż w końcu pokonałby małego Jarida. A potem inne zwierzęta zrobiłyby swoje, właśnie roznosząc te szczątki i części ubrań. Nie wiem, co wy o tej teorii sądzicie. Dajcie znać, przyznam, że mi wydaje się w zasadzie dosyć prawdopodobna i ogólnie chyba teoria o tym, że jakieś zwierzę za tym stoi, wydaje mi się najbardziej logiczna. Jeśli chodzi o tę sprawę, znalazłam jeszcze taką informację, że pojawił się pewien strażnik parku, Craig Weston, który pracował w miejscu oddalonym około 8 godzin od miejsca, w którym zniknął Jared. Twierdził, że widział bardzo podobnego chłopca do Jareda, którego widział, jak szedł z jakimś przewodnikiem za rękę. Natomiast jego zachowanie było jakieś dziwne, co wzbudziło właśnie jego zainteresowanie. Mężczyzna to zgłosił i został sporządzony oficjalny raport, ale FBI odmówiło zbadania tego tropu. Także nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale pomyślałam, że wam wspomnę. Ważne natomiast było to, że to zdarzenie miało miejsce dzień po zaginięciu Jareda. Natomiast ten mężczyzna miał też się zwrócić do chłopca imieniem, które brzmiało jak Gerald, czyli trochę blisko do Jared. A jeżeli chodzi o ten gest, że ten chłopiec szedł z tym przewodnikiem za rękę, to jego ojciec twierdził, że to było takie charakterystyczne dla Jareda. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było takie zupełnie unikatowe. Mam wrażenie, że wiele dzieci tak chodzi za rękę i w zasadzie jest to całkiem naturalne, że łapią dorosłego, aby czuć się bezpieczniej. Na koniec mam jeszcze dla was słowa, które powiedział Alin podczas jednego z wywiadów. Mówiąc, że mówi ludziom, że Jared jest trochę jak kamyk w bucie. Że on wie, że on gdzieś tam jest, że go uwiera, że z każdym krokiem go czuje, natomiast nic z tym nie może zrobić. Ale to nie sprawia, że to mija. Że Jared jest jego takim małym kamykiem, który zawsze będzie przy nim. Powiedział też, że nie ma zamiaru zmieniać czyjegoś zdania o tym, co się stało, natomiast on jest w 95 albo nawet 99% pewien, że wie, co się stało z jego synem. Natomiast od czasu tej tragedii wraz ze swoją nową żoną podejmuje różnego rodzaju działania, aby wesprzeć takie ekipy poszukiwawcze. Między innymi stara się im pomóc w finansowaniu takich zespołów. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej uważacie. Jak myślicie, co stało się z małym Jaredem? I czy to jest któraś z tych teorii, które przedstawiłam, czy jednak macie jakąś swoją, jakąś inną teorię? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Dziękuję wam także za dyskusję pod poprzednim odcinkiem. Myślę, że jest bardzo wartościowa. Natomiast przypominam, że w niebezpiecznej sieci nie chodzi o to, żeby teraz uważać, że wszystko, co w internecie jest złe, bo takie mamy czasy i po prostu taką technologię teraz wykorzystujemy, w tym do poznawania nowych osób. Tylko żeby zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo. I oczywiście edukacja jest bardzo ważna i mam nadzieję, że coraz więcej będzie poruszanych takich tematów, ale mimo wszystko nie ma co oddawać swojego losu w cudze ręce, tylko zawsze dbać o swoje bezpieczeństwo. Taki właśnie chciałabym, żeby przekaz tego płynął. A dziś dziękuję Wam za wysłuchanie. Przypominam, że we wtorek czeka na Was ostatni odcinek przygotowany w ramach specjalnej serii dla Empik Go w Martwym Punkcie. Zapraszam do wysłuchania. Jeśli dotarliście do tego momentu, to dziękuję Wam także za dzisiaj, że dalej się słyszymy. Życzę Wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.